Mówiliśmy o różnicach, powiedzieliśmy o pewnych typowych predyspozycjach kobiecych, jednocześnie o tym, jak to dla mężczyzn bywa trudne, te cudowne predyspozycje, które są potrzebne w kontakcie z małym dzieckiem zwłaszcza. Powiedzieliśmy sobie o różnym podejściu do pracy i odpoczynku. I przyszedł czas jeszcze, żeby przynajmniej w paru słowach skwitować takie specyficzne predyspozycje męskie, które tu z kolei dla kobiet są uciążliwe. Najbardziej chyba taką cechą, która różni mężczyznę od kobiet, to jest sposób, poza tym sposobem pracy, o którym wspominaliśmy, odpoczywania, to jest koncentracja wyłącznie na jednym dziele, które w danej chwili mężczyzna podjął. I to ta koncentracja jest tak daleka, że o niczym innym czasem nie potrafi mówić, nie potrafi myśleć, zajmuje się tym, to mu chodzi po głowie, bezwiednie zjada obiad, nie wie co zjadł, bezwiednie odpowiada na pytania żony, nie wie na jakie pytanie odpowiedział, prawda? I z tego wynikają różne sytuacje, no nie zawsze radosne. Może taki przykład jeden. Ta koncentracja mężczyzny na pracy, na której się, no, którą wykonuje w danej chwili. Weźmy, że naprawia telewizor. Może kiepski przykład, bo ja już ten mebel wyłączyłem ze życia, ale niektórzy jeszcze wiedzą, co to jest telewizor. Więc naprawia telewizor. Powiedzmy, że ponaprawia już wszystkim sąsiadkom dookoła, bo tak to zwykle bywa, ale wreszcie zabrał się za ten domowy. Żona już nic nie mówi. Na paluszkach chodzi, żeby nie przeszkadzać, bo wie, że no niech to zrobi wreszcie. Zabierał się kilka miesięcy. Trudno się zabrać mężczyźnie i również trudno się oderwać. Tak? Więc wreszcie się zabrał, robi. No ale jak swój, to wiadomo, że to trzeba zrobić porządnie. To miało być pół godziny, robi się trzecia godzina. On teraz nowe obwody, nowe eksperymenty, coś tam kombinuje. Żona uszykowała kolację. Tak jak mąż lubi, ciepłą. Dobrze. I w końcu woła go na tą kolację. On zna tego swojego telewizora. Tak, tak, zaraz przyjdę. Oczywiście w ogóle nie wiedząc, co mówi, prawda? Tak, tak, zaraz, za chwilę przyjdę. Woła drugi raz, tak, tak, zaraz, zaraz, tak może wołać w zasadzie dowolną ilość razy. Wreszcie, no chyba że akurat skończy w międzyczasie, no to wtedy usłyszy, prawda? I w pewnym momencie ona już traci cierpliwość i powiedzmy, że z przysłowiowym wałkiem staje w drzwiach i zaczyna od tekstu, tyle lekceważysz moją pracę. Jaką pracę? Przecież wołałam cię na kolację. Nie wołałaś. Przecież odpowiadałeś. Nie rób ze mnie idioty. Skoro nie wołałaś, nie słyszałem, to nie mogę odpowiadać. I za chwilę mogą być ciężkie oskarżenia w obie strony, że właśnie nawzajem coś sobie wciskamy, jakieś głupoty. Ona naprawdę wołała, on naprawdę nie słyszał. Bez sensu jest, mimo że odpowiadał. Prawda? Nie zarejestrował tego, po prostu po powierzchni tylko tak, tak, bach. Ale był nadal cały pochłonięty pracą, którą wykonywał. Jeżeli to stałoby się przedmiotem jakiejś spokojnej rozmowy, to dowiedzieliby się ważnych rzeczy o sobie. On by powiedział, że jemu jest trudno przerwać pracę, którą zaczął, że w ogóle jak się no, w tą pracę wejdzie, to nie bardzo dociera do niego to, co się na zewnątrz dzieje. Ona z kolei by powiedziała, że jest jej bardzo przykro czekać, jak piąty raz podgrzewa kolację, czuje się jak podrzędna pomoc kuchenna. To wszystko można sobie powiedzieć. Jeżeli powiedzieliby sobie to we właściwej tonacji, we właściwym tonie, no to by coś więcej o sobie wiedzieli. I na drugi raz żona już by nie krzyczała z kuchni kolacja na stole, bo wie, że on może nie dosłyszeć. A jeżeli już by wołała, to by trochę cierpliwiej poczekała. Dlaczego? Bo wie, że jemu jest ciężko się oderwać od pracy, którą zaczął. Uświadomienie jest moją trudnością przerwanie pracy, którą zacząłem. Osoba kochająca podejmuje jako wyzwanie, no to trochę cierpliwiej poczekam. No bo to jest jego trudnością, prawda? My tak odpowiadamy normalnie wobec różnych ludzi. Ktoś zgłasza nam jakąś trudność, to my staramy się mu pomóc. Mam trudność oderwania się. Dobra, no trudno, poczekam trochę cierpliwiej. Z kolei on gdzieś tam jednak zarejestruje, że jest wołany i wie, że jej jest ciężko i przykro czekać wobec tego trochę wcześniej niż by chciał tą pracę albo skończy, albo przerwie. O co chodzi? Zobaczmy. Powstaje w postępowaniu korekta ze względu na drugiego. Ja cierpliwiej poczekam, bo jemu jest ciężko się oderwać. Ja szybciej skończę, bo wiem, że jest jej ciężko czekać. Ten drugi staje się argumentem. To jest dokładnie dowód miłości. Miłość to troska o drugiego. nie o siebie, prawda? I tego by się trzeba po prostu normalnie uczyć. Oczywiście mądra żona nie będzie krzyczała z kuchni, tylko podejdzie do męża, za marynarkę twarzą do siebie, pomacha przed nosem. Widzisz mnie? Widzę. Słyszysz? Słyszę. Kolacja na stole. No? Nie będzie nieporozumień, że nie wołała i tak dalej. Ale już na bazie tego malutki komentarz, bo dla kobiety obiad gotowy to znaczy coś zupełnie innego niż dla mężczyzny obiad gotowy. To jest zupełnie, to są dwa zupełnie inne tematy, tak? Bo kobieta ma obiad już gotowy. Tylko przyprawić, tylko coś tam dorobić, tylko tam coś, prawda? Już wszystko jest właściwie. Jeżeli ona oderwie męża na obiad, oczywiście mężczyźni same wielkie dzieła wykonują, więc od wiekopomnego dzieła, i mu powie, a teraz zamieszaj w garnku, a teraz wymień sztuczce i nakryj do stołu, to być może się wścieknie, bo to dzieci mogą przecież zrobić. A on został przerwany, została taka ważna praca, i on przyszedł, a okazuje się, że w ogóle obiad był niegotowy. Tak? Więc, drogie panie, jak wołacie męża, odrywając go od pracy, to obiad na stole, to ja oświadczam w tej chwili uroczyście, to znaczy dla mężczyzny obiad na stole, to jest to. Siada i wiosłuje. Prawda? To jest gotowy obiad. Ale znowu, to też można się z tego pośmiać i w takim tonie to pokazuje, żeby bardziej się śmiać z innego patrzenia na te same sprawy niż złościć. Jak zaczniemy się już śmiać, to już jesteśmy na dobrej drodze. A jak się złościmy, to możemy się pozabijać z tym, prawda? Że ona inaczej niż ja, on inaczej niż ja. I tragedia. Pójdźmy jednak dalej. I te różnice wychodzą w banalnych sytuacjach życiowych, w codzienności. Nawet w takich, no nie wiem, no sytuacja, nie wiem, kupujemy samochód. Oczywiście dla kobiety jest najważniejszy kolor, a dla mężczyzny jest jednak coś innego ważne, prawda? Może nie jest to najlepszy przykład, bo nie na co dzień kupujemy samochody, prawda? Ale jak dajemy prezent znajomym, to dla kobiety jest ważne, żeby to było zawinięte w ładny papierek, bibułką, z kwiatuszkiem, a przecież my jesteśmy spóźnieni. Nieważne te papiery, mieliśmy być na godzinę i się... No to, jeżeli to jest prezent dla kobiety, to już zaufajmy żonie, że lepiej się spóźnić parę minut i mieć to zawinięte w ładną... Bo z kolei dla kobiety jest ważne, że ona dostała zapakowane, ale serce w to włożyli, widać, że się starali, i tak dalej. Mężczyzna, jak potrzebuje śrubkę do samochodu, to czy on dostanie ją zapakowaną w papier, nie wiem, toaletowy, czy pakowy, czy zatłuszczoną gazetę, czy w bibułkę jakąś ładną, to mu nie robi różnicy. Ma tą część, którą właśnie potrzebował, prawda? I to się znaczy, tu jest nacisk na opakowanie, a tu na zawartość. Przy czym nie lekceważmy tego. Że dla kobiety jest ważne to opakowanie i jeżeli panowie będą kiedyś dawać prezenty kobietom, zadbajcie o opakowanie, o całą oprawę, prawda? O własnoręcznie zrywany kwiatek i tak dalej. Bo w tym, gdyby na przykład, nie wiem, mężczyzna kupił żonie pierścionek z brylantem złoty i zapakowałby go w gazetę i powiedział masz, prawda? To nie wiem, jaki byłby ogólny wydźwięk tego gestu. Ta? Przecież taki drogi prezent jej kupił. Tylko właśnie o to chodzi. Dla kobiet zawsze za działaniem stoi człowiek. Jak mężczyzna jest nastawiony bardziej na rzeczy, na działania, na produkty, na to wszystko, co tam chodzi, kobieta zawsze w tle widzi człowieka. I nawet w tym prezencie postarali się, widać, że serce włożyli, i tak dalej. To jest istotne. I nie lekceważmy tego, bo mężczyźni tego nie widzą, ale niech uwierzą, że to jest dla kobiety ważne. Ta? I teraz jeszcze dwie rzeczy z tych różnic istotne. Sposób reagowania. To jest ważne w praktyce. Kobiety inne mają tor reakcji psychicznej, inaczej reagują na co innego, w inny sposób, mężczyźni inaczej. Zupełnie te dwa sposoby nie przystają do siebie, są źródłem wielu konfliktów. Kobieta w dużej mierze reaguje poprzez uczucia. Tak jak czuje. Tylko zauważmy, jej uczucia dzisiaj, bo słoneczko świeci, mogą być inne. A jutro pada deszcz, nie chcę zrobić prorokiem odnośnie pogody, prawda? I może być w zupełnie innym nastroju. A to tam pogoda. Szef w pracy powiedział, sąsiadka krzywo spojrzała, a jeszcze jak na to dołożymy rytm hormonalny związany z cyklem miesiączkowym, prawda? A jeszcze będzie dzień przed miesiączką. W ogóle wszystko się... Dlaczego kobieta przed miesiączką ugotuje zupę w siedmiu garnkach?
Bo tak.
bo tak. I argumenty rozumowe nie mają tu żadnego znaczenia. Prawda? Jest emocja. I teraz z tego faktu, że kobieta reaguje w dużej mierze, to nie jest tak, że kobieta jest taką głupiutką, która nie włącza rozumu do swojej reakcji, ja tego nie mówię, tylko że w jej reakcjach więcej jest emocji i więcej nastrojów. Dlatego kobieta powinna wiedzieć, ale właściwie mężczyzna to powinien wiedzieć, że kobiecie łatwo popełnić głupstwo na fali uczuć. Albo bardzo dobrych, albo bardzo złych. W zasadzie mężczyzna jest przy kobiecie trochę po to, żeby uchronić ją przed zrobieniem głupstwa w sytuacji skrajnej emocjonalnie. Zobaczmy, to się masowo dzieje. Mężczyźni, sprzeniewierzając się swojej roli przy kobiecie, celowo wprowadzają kobietę w stan skrajnych emocji albo wykorzystują jej słabość na skutek skrajnych emocji po to, żeby wykorzystać ją dla swojej przyjemności. To jest zjawisko bardzo powszechne. I dziewczyny są tego nieświadome, że padają ofiarą i mężczyźni nie są świadomi, jak bardzo to nie jest męskie takie właśnie podejście. Mężczyzna jako naturalny opiekun kobiety, on tu się sprzeniewierza swojej roli. Oczywiście nie może być szczęśliwy, jeżeli wychodzi z roli, którą mu Stwórca przeznaczył, nie będzie szczęśliwy. To można obiektywnie powiedzieć, czy jest wierzący, czy niewierzący, to nie ma znaczenia. Naturę mamy taką samą. To, co Adam w raju usłyszał, Adamie, gdzie jesteś, prawda? Dlaczego nie upilnowałeś Ewy, narobiła głupstw w emocjach jakichś tam. I takie troszkę taki element studzący emocje, to namawiam, żeby to stosować i w stosunku do siebie, mówię do pań, ale podpowiadać dziewczynom, które się gubią w uczuciach, bo takie dziewczyny, nastolatki, nieraz zupełnie karkołomne zachowania, nie rozumieją, że to ona tak chce i koniec, odczepia się od niej. Można podpowiedzieć, czy takie zachowanie z czystym sumieniem poleciłabyś swojej córce? Za jakieś 20 parę lat, gdy będzie w twoim wieku. Nie jedna się jednak potrafi zastanowić, zatrzymać. To już nie on mi to mówi, to ja bym swojej córce nie poleciła, czyli ja naprawdę nie uważam tego za dobre, w co się pcham. Prawda? Jeżeli to są sytuacje emocjonalne, chłopak, dziewczyna, jakieś tam zbliżenia, coś, no tam są takie emocje, że ona zupełnie nie panuje nad sobą. Ale jeszcze na pytanie, co byś poradziła córce, nie jedna potrafi na szczęście odpowiedzieć, no i wtedy jest to nitka, po której może ona zrozumieć, że jednak brnie w złą stronę. No? To samo mężczyźni, chłopacy, czy poleciłbyś to swojemu synowi. I nagle się okazuje, że on dla siebie nie widział w tym nic złego. Skoro Pan Bóg jest miłością, to on zrozumie, że to wszystko z miłości się dzieje, prawda? I wszystko może w to wrzucić, w to hasło miłość. Ale syn to jednak nie. A jeżeli tak córka, to nie. Narzeczony kiedyś taki, uczelnia techniczna, student, chciał dokładnie wiedzieć, co wolno, czego nie wolno. Na linii damsko-męskiej. No już miał parę miesięcy do ślubu, ale on tak chciał porządnie. No i mówię, no nie da się kreski na ciele narysować odtąd tak, dotąd nie. No bo to jest wewnętrzna treść czynu, a nie formalny gest taki czy inny, prawda? Pocałunek, no jawno grzesznica. Całuje stopy Chrystusa, oblewa łzami w najczystszy sposób. A uczeń Chrystusa, no pierwszy kandydat do świętości, Judasz, całuje w zupełnie innym celu, prawda? Może być całunek uwielbiający i odzierający. Nie da się powiedzieć, sklasyfikować gestów człowieka, bo przez nie przenika właśnie te trzy wymiary, o których mówiliśmy. Sam formalny gest, ale jest za tym jakaś treść psychiczna, jest jakiś wyraz całego człowieka, wyraz duchowy wręcz. Więc mówię mu, słuchaj, tak się nie da, to nie jest takie proste. Ale wiesz co, pomyśl sobie, że twoją ukochaną córeczkę za 20 parę lat jej narzeczony traktuje tak, jak ty traktujesz swoją narzeczoną. On tak spochmurniał i z takiej całej szczerości mówi, chyba bym mu zęby powybijał. No to masz odpowiedź. No to masz odpowiedź na kwalifikację swojego postępowania przez siebie samego, nie przeze mnie. To jest ostry sprawdzian. To jest ostry sprawdzian. Namawiam do tego również dorosłe kobiety, dorosłych mężczyzn, żeby zadawać sobie to pytanie. Co bym to samo polecił przyjacielowi. I tutaj mężczyzna reaguje inaczej. On nie wpada tak łatwo w falę uczuć, choć też nie, pewnie każda kobieta widziała mężczyznę, jak się wścieka i wtedy też głupoty robi, ale jednak mężczyzna decyzję ma szansę podejmować w oderwaniu od właśnie tego, czy taka jest pogoda, czy inna. Stąd zgódźcie się, panie, że te życiowo ważne decyzje, takie kamienie milowe, te dalekosiężne, powinien podejmować mężczyzna. Po pierwsze, jemu jest łatwiej podjąć decyzję racjonalną, ale po drugie, równie ważne, on podejmując decyzję, bierze na siebie odpowiedzialność. Jak żona za niego podejmie decyzję, to on jest zwolniony z odpowiedzialności. To baba się uparła. Tak? Chociaż banalna decyzja, wiele osób tą decyzję podejmuje w różny sposób. Budowa domu. Żona spotkała koleżankę, ta jest, właśnie się wprowadziła do nowego domu, w ogóle wszystko pięknie poszło, tam tu kredyt, tu coś spłacili, tu teściowie pomogli, prawie za darmo, mam dom z ogródkiem, tu dzieci, wnuki będą przyjeżdżać. Ach, piękna, widzę, że dziewczyna jej powiedziała, że się wcale nie postarzała, że ładnie wygląda. Jeszcze parę innych okoliczności, dobre ciastko, zjadły kawusie, wypiły, o. W pięknym nastroju wraca do domu i mówi do męża, budujemy dom. Mówi, zaraz, co, gdzie, jak, chwilę. Budujemy. I są kobiety, które potrafią tego samego dnia wydusić z męża decyzję, budujemy dom, ale to nie jest jego decyzja, tylko jej. I teraz, jak zdrożeją materiały? Jak rozkradną? Jak coś tam i coś tam? To ona do męża, rób coś, nasz dom jeszcze niezbudowany się wali. I ja? To ty się uparłaś. I on teraz jeszcze z satysfakcją, a widzisz, babo, wypchnęłaś się nie na swój teren, bo to symboliczna decyzja o budowie domu, to jest mężczyzna, prawda? To teraz masz, to ci palcem nie kiwnę, nie pomogę. Jego rodzina dostaje, ale on ma tą tanią satysfakcję, że... Zobaczmy, odwróćmy sprawę, gdyby ta żona była troszkę mądrzejsza, powiedziała, ty jesteś taki mądry, tak potrafisz wszystko przewidzieć, przekalkulować. Spróbuj pomyśleć, czy nie moglibyśmy zbudować choćby malutkiego domku, ja ci w tym pomogę, zrezygnuję z wielu rzeczy, będę cię wspierać. Pomyśl, nie dziś wieczorem. Musi z kolegami porozmawiać, budowlańcami, musi tam z kimś, kto się rozbudował, musi jakiegoś architekta dopaść, troszkę po bankach podzwonić, kredyty, ale miesiąc wystarczy dla przeciętnego mężczyzny, 2 tygodnie na podjęcie tej decyzji. Jeżeli powie, że nie budujemy, uszanować. Ale jeżeli powie, że budujemy, to on sobie wypruje i on udowodni, że on ten dom buduje, to jest jego decyzja, jego mądrość tu leży na szali. Tak? On naprawdę nie... Jak stworzenie materiału, przewidziałem, rozkradną, wkalkulowane, prawda? Przecież on jest mądry, on to wszystko powinien przewidzieć. Ogromnie wiele tracą kobiety, wypychając się przed orkiestrę i podejmując decyzję. Koleżanką się chwalą. Ja to swojego starego mam dookoła paluszka. To tylko zechce, to zrobi. Tylko ten stary za chwilę będzie skapcaniałym staruszkiem, rzeczywiście. Zniechęconym do życia, bo właściwie on się czuje w domu nikim. Tak? Szkoda. Szkoda. Dużo kobieta traci. Mało zyskuje, a dużo traci. Pomijając to, że te jej decyzje typowo męskie mogą być chybione. Już nie ma na kogo zgonić w ogóle wtedy nawet. Nie? Dobra. Mężczyzna reaguje poprzez rozum. Mężczyzna wymyśla każdą swoją reakcję. No to w zasadzie, panowie, powinniśmy wszyscy mężczyźni dobrej woli być święci. A jak wiemy, nie jest takie powszechne. Mężczyźni też popełniają błędy, okazuje się. Niektórzy mówią, że po głębszym namyśle. Ale poważnie mówiąc, gdzie leży to zagrożenie? Gdzie się mężczyźni gubią? Ano, mężczyźni gubią się w tym, że oni do tego, na co mają ochotę, potrafią w sposób zupełnie genialny dorobić sobie ideologię. Potrafią wszystko wymyślić, usprawiedliwić i udokumentować rozumem. I to jest nasza pułapka. My, mężczyźni, powinniśmy się bać. Taka kobieta powinna bać się podejmowania decyzji w skrajnych uczuciach. Jesteś w fatalnej euforii, depresji, odłóż decyzję na jutro. Prześpij i może się okazać, że głupstwa nie zrobisz. Natomiast mężczyzna powinien mieć jakiś sposób dojścia do siebie samego, żeby siebie nie oszukał. Mamy na tyle sprawny umysł, na tyle dużą sprawność w tworzeniu ciągów przyczynowo-skutkowych, że nie ma takiej sytuacji, w której byśmy się nie wyklamkowali i powiedzieli, że to właściwie zrobimy dla zbawienia świata. Nie ma takiej podłości, cytuję, nie ma takiej podłości, do której mężczyzna by nie potrafił dorobić świętej ideologii. I tego się naprawdę trzeba bać. Mężczyzna, który się tego nie uświadamia, zawsze będą wszyscy dookoła winni. On jest w ogóle kryształowy, tylko wszyscy dookoła wszystkiemu winni. Tak? I taki przykład dla mnie ogromnie bolesny, bo to był mój znajomy, bardzo inteligentny chłopak, związany z kościołem, porządny, ożenił się. 8 lat, nie było dzieci, to jest trudne doświadczenie dla małżeństwa. 8 lat po ślubie gdzieś coś się stało, jakaś kobieta go uwiodła, dokładnie tak to wyglądało. I odszedł od żony. Z tą żoną rozmawiałem wiele, wiele razy, wiele godzin, również nocnych. Ona rzeczywiście odchodziła od zmysłów, ona no, ledwo przeżyła to wszystko. Później sobie bardzo ładnie życie ułożyła, zaadoptowała kalekie dziecko, to wszystko sens życia i dobrze, dobrze funkcjonowała, mąż odszedł jednak. Do tego mężczyzny nie udało mi się dotrzeć. Raz rozmawialiśmy 30 sekund. I on mi powiedział tak, stary, ja chcę być przyzwoitym człowiekiem. Ja chcę być porządnym człowiekiem. Ja raz w życiu zdradziłem. Trudno. Ja już więcej nie będę zdradzał. Rozumiemy, co powiedział, prawda? On kochanki już nie zdradzi, bo chce być uczciwym człowiekiem. Zgadza się logicznie?
Zgadza się.
Nie ma takiej podłości, do której nie można dorobić świętej ideologii. I mężczyzna tego się bojący ma szansę być naprawdę przyzwoitym. Jak nie wpadać w tą pułapkę, a właśnie zadawać sobie pytanie, a co bym doradził przyjacielowi w tej sytuacji? A co bym doradził synowi, gdyby przy tatusiu jest taka sytuacja, co mi radzisz? I nagle się okazuje, że zupełnie coś innego niż sobie. Mężczyzna, który chce rozwiązać sam swój problem, powiedzmy małżeński, jest w bardzo trudnej sytuacji, prawie beznadziejnej. Bo on wierzy rozumowi. On wymyśla wszystko. Ale wymyśla po to, żeby usprawiedliwić, że właśnie jego odejście jest najlepszym rozwiązaniem. Mam gdzieś chyba zachowany nawet, nie wiem na ilu stronach, chyba po 3 strony, na komputerze, a jakże wypisane, bo mężczyzna myślał, czy ma odejść od żony i dzieci, czy zostać. Rozważał za i przeciw. Chciał być bardzo uczciwy. I 3 strony za, i 3 strony przeciw. Ogólnie wyszło na tym, że jednak trzeba odejść. Dzieci będą samodzielniejsze, żona się usamodzielnie, bo tak wisi na mężu, wszystko profesjonalnie. Znaczy, no przeważyły plusy odejścia. Prawda? Wypisane, nie to, żeby sobie pomyślał, wypisane z rozmysłem dowód rzeczowy, prawda? Mężczyzna, który chce rozwiązać swój problem, gdy jest zagubiony uczuciowo, jest w bardzo wielkim zagrożeniu, ponieważ rozwiązanie będzie logiczne, tylko niemądre. Będzie logicznie spójne, ale niemądre. On sam nikomu by tego nie doradził. I tu przykładów znowu można by trochę podawać. I wreszcie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć na bazie różnic, to jest sprawa poczucia wartości. Każdy człowiek chce być wartościowy. W zasadzie od tego zależy jego funkcjonowanie w świecie. Jak ktoś ma zdrowe poczucie swojej wartości, to wszędzie funkcjonuje dobrze. Nie mówię zawyżone, zdrowe, normalne, realne. Wszędzie go lubią. Jest mile widziany w różnych towarzystwach. Jak ludzie nas lubią, to nam też jest wtedy sympatycznie dobrze, prawda? Natomiast jeśli człowiek ma zaniżone poczucie, zawyżone to w ogóle też straszne są skutki, prawda? Ale zaniżone poczucie, to się częściej chyba zdarza, zaniżone poczucie własnej wartości, taki człowiek jest nieznośny. Bo wchodzi w towarzystwo i się rozgląda, komu jaką łatkę przypiąć. Bo nie jest taki zły, ten jest gorszy w tym, ten jest gorszy w tym. I oczywiście trzeba mu to powiedzieć, żeby się lepiej poczuć. Ludzie zakompleksieni są nieznośni przez to, że ciągle wyszukują w ludziach wady, które im są potrzebne do powiedzenia sobie, nie jest tak źle ze mną. I teraz wejdźmy na teren małżeństwa. Mąż powinien odbierać przede wszystkim od żony potwierdzenie swojej wartości jako mężczyzna, mąż, ojciec. Żona powinna odbierać przede wszystkim od męża potwierdzenie swojej wartości jako kobieta, żona, matka. Jeżeli tego nie odbierze w małżeństwie, będzie szukał potwierdzenia swojej wartości, w tym męskości, w tym kobiecości, poza małżeństwem. Nie ma od tego odwołania. Będzie szukał. I to, że my patrzymy na jakieś takie porządne małżeństwo i się rozpadło, to wina tego, to wina tamtego. Przyczyna zawsze leży w ich relacji, w ich niedocenieniu siebie nawzajem. No weźmy przykład, zacznijmy od kobiety. Kobieta swoją wartość widzi głównie w kategoriach moralnych i estetycznych. Przy młodej dziewczynie to byśmy powiedzieli w kolejności odwrotnej, estetycznych i moralnych. Bardzo młoda dziewczyna chce być przede wszystkim bardzo piękna, a dopiero potem dobra. Dojrzała kobieta chce być dobra i piękna, ale piękna to nie to, że ma wygląd 18-latki, tylko piękna w aranżacji siebie, w aranżacji wnętrza mieszkania, w którym mieszka, w podaniu obiadu, we wszystkim wokół. Tak? Chce, żeby doceniono piękno, które wokół siebie tworzy. Prawda? Drodzy panowie, przy okazji nie wolno z tego żartować. Teren piękno, dobro to nie jest teren, którym można żartować, prawda? Nawet pieszczotliwie mówić brzydulo moja, czy grubasku mój, czy jakoś. Ostrożnie, ostrożnie, prawda? Bo można z tego niezłego bigosu narobić. Kobiety mają w małżeństwie ogromny niedosyt dowartościowania przez mężów. Również za to, co robią, ale również to, co sobą stanowią, prawda? Na to się nakładają zmiany obyczajowości, która no, z tradycyjnej polskiej uprzejmości wobec kobiet, szarmanckości, takiej, to znikło. I teraz zresztą kobiety same nie chcą, żeby być przepuszczane w drzwiach, ktoś głupio czuje. Nie podawa mi płaszcza, bo sama sobie dam radę. Same kobiety rugują te gesty, które jednak coś pokazywały. I w związku z tym jest taki upadek obyczajów również na tej linii. I tych gestów jest coraz mniej. Poza tym kobiety mają coraz bardziej wygórowane oczekiwania, często niespełnialne przez mężczyzn. No bo się naoglądały głupich filmów, czy naczytały piśmideł, jak to kochający mężczyzna co powinien. A mąż ni w ząb tego nie robi, prawda? Wobec tego ta odległość oczekiwań rzeczywistości się powiększa, no stąd się rodzą frustracje. Ale weźmy nawet to zewnętrzna, chce być akceptowalna również w swoim osobistym wyglądzie. Wcale nie musi być Miss Świata, ale chce, żeby jej wygląd był dla męża miły. No i przychodzi w nowej sukience. No przecież po to, żeby się męża namówić, dla siebie się ubiera bzdury. Oczywiście, że kobiety się ubierają dla mężczyzn, nie oszukujmy się. No więc przychodzi w tej nowej sukience, a mąż, co za szmatę na siebie włożyłaś? No, albo ile ta szmata kosztowała? Niby taki dowcip. Prawda? I po jakimś czasie, kilku latach, ten mąż robi żonie karczemną awanturę, żon sobie wyprasza, żona się ubiera dla kolegów w pracy, a nie dla męża. Tak. Tylko to już jest skutek. Ona się naprawdę ubiera dla kolegów w pracy, bo tam ją zauważą. Ładnie się uczesałaś, ładnie się ubrałaś, ładna bluzeczka, sukienka, tralala. Tak? Zresztą ten mężczyzna robiący awanturę nawet nie wie, że jego koleżanki w pracy ubierają się dla niego, a nie dla swoich mężów. Bo on im zawsze powie komplement, jak przyjdą, ale pani Krysiu, jaka ładna sukieneczka, ale fryzura, o, jak... ile to kosztuje, nie? Tylko, że my nie widzimy przyczyn rzeczy, o które mamy pretensje. Gdyby mąż żonę na rękach nosił, podziwiał na każdym kroku, ona w ogóle by nie próbowała gdzieś tam na zewnątrz, na wynos szukać potwierdzenia swojej urody, prawda? Nie byłoby jej to potrzebne, byłaby nasycona w domu. Większość kobiet nie jest. Jeszcze na etapie zdobywania mężczyźni potrafią się zdobyć na jakiś wysiłek, no bo prawda, to jest konkurencja sportowa, zdobycie. Natomiast później. Przy czym to nie jest też przypadkowe, drogie panie. Drogie panie, też nie dajecie jemu powodów do troski o siebie. Sama sobie wszystkim dam radę, prawda? Ale to jest jeszcze coś głębszego. Czyli mężczyzna niedoceniający starań kobiety w kierunku piękna, jak nowe firanki uszyje, to nią wyzwie, że obiadu nie ma, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Można tam mnożyć by te przykłady. Natomiast mężczyzna swoją wartość widzi w zupełnie innych kategoriach. I też jest niedoceniany. Ja nie wiem, czy nawet bardziej nie czują się niedocenieni w małżeństwach mężczyźni niż kobiety. Bo gdzieś jednak ktoś kiedyś przyszedł, że żonie czasem powiedzieć, że ładnie wygląda, prawda? I raz po raz się obudzi, czasem w nie najlepszym momencie powie, ślicznie wyglądasz. Natomiast robiłem taki test na narzeczonych i pytam, to powiedz tylko te kategorie męskie. Męskie kategorie, mówię o mężczyźnie żyjącym w małżeństwie, są dwa podstawowe problemy. Jestem mądry. Żona podziwia moją mądrość. Z tego wynikają różne konsekwencje, bliższe, dalsze. To jest pozycja zawodowa, społeczna, osiągnięcia materialne. To wszystko wynika z mojej mądrości. Podziw ludzi, różne rzeczy. A drugie, jestem akceptowalny seksualnie. Inaczej są drażliwi na punkcie seksualnym mężczyzn, inaczej kobiety. I tutaj myślę, że o tym powiemy troszeczkę. W każdym razie to jest bardzo czuły dla mężczyzny sprawdzian poczucia jego wartości. I teraz robiłem taki test na narzeczonych. Pytałem, no dziewczyny, właśnie też jesteście grupą narzeczonych, to nawet niektórzy nie muszą sobie wiele wyobrażać, bo już się przyznali do tego, że są, tak? Dobrze pamiętam? Narzeczona jest wśród nas, tak? No właśnie, zaraz widać ten pobłysku w oku. Jak to ładnie brzmi, nie? Dobra, czyli mówię do tych dziewczyn, no słuchajcie, która pamięta, kiedy ostatnio usłyszała, że jest piękna? No to się oczy świecą, każda. Te toporne chłopy potrafią powiedzieć, ładnie wyglądasz, ładne masz włoski. Nie zawsze bezinteresownie, ale potrafią. I teraz pytam takie te dziewczyny, jeszcze roześmiane. A która z was potrafi sobie przypomnieć, kiedy ostatnio spojrzała w oczy narzeczonemu i z prawdziwym podziwem wypowiedziała, jaki ty jesteś mądry. Tak? Najpierw taka cisza, a potem rechot, coraz głośniejszy. Oczywiście ten rechot zdradza pewien uraz. Ona nie powie jemu, że jest mądry, a bo to ja jestem głupia. W podtekście. Oczywiście prawdziwie mądry człowiek nie potrzebuje czyjejś głupoty, żeby się lepiej poczuć. Prawda? Uznanie czyjejś mądrości dla faceta, który ma zdrowe poczucie swojej wartości, ma swój rozum, nie jest żadną ujmą. Sto. Tak? Ilu kolegów na uczelni nie jest w stanie przed studentami się przyznać, że zrobiło błąd. No przecież on do głupka by wyszedł. Każdy się myli. Ja na pierwsze zdanie mówię, przynajmniej nie jestem nieomylny. Od razu, żebyśmy mieli jasność. Nie? Ale ludzie no boją się, że oni wyjdą na głupi. Prawda? To jest przyczyna, dla której mężczyzna nie pójdzie do poradni. No co będzie się kogoś tam radził? Co ja głupi jestem, nie potrafię sobie rozwiązać problemu? To nie o to chodzi, że do kogoś mądrze się chyba myśl, do kogoś, kto spojrzy z boku, który nie ma moich emocji, który jest nieuwikłany w sprawę. To jest istota pójścia do tej rozsądnej poradni, prawda? Bo różne rzeczy się dzisiaj dzieją. Tak więc mężczyzna chce uznania, podziwu dla swojej mądrości. I mężczyzna, mam takie zdanie niepoprawne, ale bardzo mi się podoba, mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. I żony mężom żałują tego podziwu. Żeby się nie zepsuł. Gotowa jest przed koleżankami mówić, ach ten mój stary, ktoś tam świetnie zorganizował, ale jemu nie powie słowa. I dziwi się, że w odwecie ma, co za szmatę na siebie włożyłaś. To wszystko jest ze sobą powiązane. Proszę uwierzyć, że przez 20, dobrze ponad 20 lat, jak rozmawiam z małżeństwami, które się rozsypują bardziej lub mniej, nie spotkałem jednego przypadku mężczyzny, który czułby się kimś naprawdę ważnym i potrzebnym w domu, który by postanowił odejść z rodziny. Ani jednego takiego przypadku nie spotkałem. Żony sobie doskonale radziły bez nich. Przynieść pieniądze, wynieść śmieci, to był cały obowiązek. Za mało dla szanującego się mężczyzn. Dość niedawno przychodzi kobieta i opowiada o mężu straszne rzeczy, takie zachowania. Ona już nie wytrzymuje, ona odchodzi, koniec. A mówię, proszę pani, no rzeczywiście straszne rzeczy ten mąż wyprawia, ale niech pani tak uczciwie powie, czy on jest chociaż mądry? I ona mi na to mówi, łe tam, panie głupi. Jeżeli ona otwartym tekstem mówi o swoim mężu, że jest głupi, ja już nie pytałem, dlaczego ta głupka wyszła, albo jeszcze gorzej, dlaczego ogłup przy niej, prawda? Bo jedno gorsze od drugiego. Ale jeżeli ona tak otwartym tekstem mówi i myśli o mężu, to ona go traktuje jak głupka. Ona go we wszystkim poprawia, ona w niczym go nie słucha. Jak ona w tym domu się czuć? Pytam, drugie pytanie delikatnie, pani, tak dla pełności obrazu, a ta sfera intymna, Jak to się układa w ogóle? Łe, panie, już dawno razem nie śpimy. Czyli tak, ona ma go za głupka, odsunęła go od łoża i ona żąda, żeby on dobrze funkcjonował w małżeństwie. Absurd. On może zacisnąć zęby i wytrzymać w tym małżeństwie. On może całą pensję przynieść żonie. Ale i tak, jak będziemy mieli okazję pójść w niedzielę do roboty, to pójdzie. Bo tam jest kimś, tam jest doceniona jego mądrość, tam może coś powiedzieć i to się dzieje, a w domu może sobie mówić, że ona i tak zrobi po swojemu. Ilu mężczyzn zostało zniszczonych przez bardzo kochające i porządne żony, które ich nie podziwiały i tym samym nie mobilizowały do wysiłku stawania się jeszcze mądrzejszymi, jeszcze wspanialszymi. I potem te same żony mają pretensje, że on ich nie podziwia, tylko że tam w innych kategoriach. Prawda? Doszliśmy do, może jeszcze jeden element, króciuteńki. Strasznie ten czas ucieka. Element, który no, w każdym związku stanowi pewien problem. Myślę o władzy. My w ogóle mamy fatalne zakodowania, skojarzenia z władzą. Władza nam się kojarzy z nadużyciami. Właściwie władza, bo taką oglądamy w wymiarze politycznym, to są same nadużycia. Powiedzieć sługa prezydent, sługa minister. Minister to sługa przecież, prawda? No to przecież to brzmi jak zabawa jakaś słowna. A taką funkcję powinien pełnić ojciec w każdej rodzinie, taką powinien pełnić mężczyzna wobec społeczności, której służy, sprawując nad nią władzę. Zupełnie nam to uciekło. Ale wydaje się, że kluczowe jest dla również zadowolenia z małżeństwa, w tym wypadku mężczyzn, sensowne obdarzenie męża władzą. Najczęściej władzę dzieli się na podstawie walki o władzę. Niektóre mamusie zagrzewają córeczki do boju, pamiętaj, 3 pierwsze miesiące, najważniejsze. Co zagarniesz, to twoje, co odpuścisz, to jego, więc nie daj się, masz swoje sposoby kobiece, więc musisz na nim wymusić jak największy teren zawładnąć, prawda? Władza podzielona na podstawie walki, nawet gdyby przez przypadek ten podział wyglądał dobrze, że faktycznie ona decyduje o tym, na czym się lepiej zna i do czego się lepiej nadaje, a on o czym... Na czym się on lepiej zna. Nawet gdyby przez przypadek tak został w walce podzielona władza, to mam teren, w którym przegrałem. Czekam na potknięcie, żeby ten teren odbić. Zobaczcie, mąż czeka na to, że żona się potknie w sprawowaniu władzy na swoim terenie, żeby jej teren odebrać. Żona czyha tylko na to, żeby mąż coś zrobił źle. No przecież obłęd. Jedziemy na wspólnym wózku. I krachy dotykają całej rodziny. Bez sensu. Podzielenie władzy poprzez walkę o władzę rodzi teren wygrany, przegrany i w zasadzie nieustający konflikt do końca życia. Do czego zachęcam młode dziewczyny przed ślubem? Pewne ryzyko, ale to nie jest ryzyko w stosunku do byle jakiej osoby spotkanej na ulicy, w stosunku do jednego, jedynego faceta, którego zdecydował, zakwalifikował odpowiednio wysoko i zdecydowała się, że to będzie najlepszy z możliwych ojciec dla jej dzieci, dla ich wspólnych dzieci. Ryzyko, które przepięknie może zaowocować. Podjąć takie ryzyko. Ty, kochany, decydujesz o wszystkim. Oddaję ci pełnię władzy w naszym małżeństwie. Ty jesteś głową naszej rodziny. Ja się wycofuję. Jeżeli facet będzie miał odrobinę oleju w głowie, powie, dobrze, z godnością przyjmuję, ale zaraz, chwileczkę. Relacje międzyludzkie to jest twoje ministerstwo. Przecież wiadomo, że kobieta to lepiej wyczuwa, prawda? I sprawę tam codzienności, tam jakieś, jak wiemy, kuchenne jakieś, to ja tobie zlecam, prawda? I on dokonał rozdziału władzy. Teraz jemu zależy, żeby podział był mądry przecież, nie? Jak ten sam podział przez walkę się dokonał, jest źle. Jeżeli z jego nadania, to teraz jemu zależy, będzie żonę wspierał w terenach, które on jej przyznał, a żona nie najlepiej funkcjonuje. Zupełnie inne podejście. Walka rodzi właśnie sytuację przegrany, wygrany i tutaj tego nie ma. Oby rzeczywiście ten podział był rozsądny i to można korygować przez całe życie. Ale mężczyzna czujący się odpowiedzialny za losy rodziny, czujący się, że jest osobą sprawującą władzę w tej rodzinie, z rodziny nie ucieknie. Tego uczy doświadczenie. Mało tego, on rośnie. Tego są dzisiaj masowo pozbawieni mężczyźni w imię równouprawnienia, w imię partnerstwa źle rozumianego i tak dalej. On nie jest pierwszą osobą odpowiedzialną za losy rodziny. Bo gdyby tak było, to przecież on by nie występował o rozwód. A ciągle jeszcze częściej mężczyźni występują, chociaż bardzo się pozmieniało. Prawda? No i dobrze. I doszliśmy jeszcze do jednego terenu. Ile mamy czasu? 40 minut. W tych sprawach nie wolno się spieszyć. Więc doszliśmy do terenu, który świat nazywa świństwami, prawda? No w każdym razie rzeczywiście weszliśmy na teren płciowości i nie możemy go ominąć, bo on jest kluczowy, okazuje się, nie tylko dla osób żyjących w małżeństwie. I pierwszą, podstawową sprawą jest, żeby stać się panem samego siebie w tej dziedzinie. Bo inaczej nie nadaje się do niczego. Ani do kapłaństwa, ani do małżeństwa, ani do życia samotnego. Do niczego. Człowiek się naprawdę nadaje do niczego, jeżeli jest zdominowany przez pobudzenia seksualne, z którymi sobie nie radzi. Dlatego jest to ważne dla wszystkich, zrozumienie tej sfery. Zauważmy przy okazji, rozpad małżeństwa, czy odejście z kapłaństwa w ogromnym procencie biegnie po tej linii. Jakiegoś nieopanowania seksualnego, jakichś, prawda, bałaganu w tej materii. Myślę, że jesteśmy na tyle dorośli, że nie musimy sobie tego tłumaczyć i uzasadniać. Jak się ci ludzi dorosłych nie wiadomo o co chodzi, to wszyscy wiedzą, że chodzi o pieniądze. Zdajmy sobie sprawę, że na bałaganie seksualnym robi się gigantyczne pieniądze w skali świata. Gigantyczne. Na ładzie nie. Gdyby jeden mężczyzna wiązał się z jedną kobietą, żyli ze sobą do końca życia, co gorsza jeszcze, kochaliby dzieci, to cała masa przemysłów jednego dnia pada. Przemysłów prawie że rządzących światem. Gigantycznych przemysłów. Kiedyś opublikowano najbardziej zyskowne koncerny w Stanach Zjednoczonych, też przed tym boomem komputerowym. Na pierwszym miejscu był bodaj General Motors, a na drugim miejscu największy zysk w skali całych Stanów Zjednoczonych przynosił koncern, czy uzyskiwał koncern szpitali, sieć klinik aborcyjnych. Gigantyczny przemysł, tam było 1,5 miliona rocznie w Stanach Zjednoczonych. Gigantyczny przemysł. Prawda? Antykoncepcja. Gigantyczny. Kiedyś opublikowano kilka lat temu nieostrożnie, jaki polski przemysł farmaceutyczny, jaki procent zysków w polskim przemyśle farmaceutycznym pochodzi z antykoncepcji. No, zgadnijmy sobie. Procent zysków, w Polsce, gdzie jest słabo rozpowszechniona antykoncepcja. Jaki procent zysków pochodzi? 75. Prawda? To nie są jakieś tam, to opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Oficjalne dane. Czyli taki środek RU486, środek poronny, klasyczny, reklamowany jako antykoncepcyjny. To była pierwsza decyzja Billa Clintona po wyjściu na stanowisko prezydenta. To byli homoseksualiści i legalność środka poronnego. Prawda? Zobaczmy, jakie lobby światowe. Bałagan seksualny to są pierwsze decyzje prezydenta nowo wybranego. To coś tam musi być w tym wszystkim. No, także ta pigułka RU486, byłem wtedy akurat we Francji, jak to się debata toczyła. Dziennikarze, kapłani, artyści, filozofowie, naukowcy, sportowcy wypowiadali się, czy wolno, czy nie wolno, czy Francja nie będzie posądzona o ludobójstwo. 2 miesiące toczyły się debaty na temat środka, czy dopuścić. W końcu dopuszczono tylko dla rodowitych Francuzek, tylko w szpitalu pod kontrolą medyczną, tylko dla kobiet, które urodziły, nie pamiętam, chyba co najmniej dwójkę dzieci. Tylko. Po 10 latach w całej Europie, legalnie lub nie, można kupić, połknąć i nastąpi. Zrób to sam w dziedzinie przerywania ciąży. Hormonalnie, zniszczenie hormonu podtrzymującego ciążę, nastąpi poronienie. Ale wróćmy do nazwy. 486. Skąd się wzięła ta nazwa? To był 32 486 preparat antykoncepcyjny jednej firmy francuskiej. Wyobrażamy sobie? 32 486 preparat. Jakie po drodze pieniądze w to wtopione. Jeden znajomy, patomorfolog, na prośbę do znanego koncernu, nie będę nazw wymieniał, bo to nie chodzi o reklamę, został poproszony o wykład na temat możliwej szkodliwości nowego preparatu, który się wprowadza właśnie antykoncepcyjnego. I on pokazał, miał badania, pokazywał zdjęcia, między innymi ma takie zdjęcia, że macica normalna, endometrium wygląda jak, nie wiem, jak dno morza w ciepłych krajach, tam jakieś tam rafy koralowe ukwiały, przepięknie rozbudowana i po pół roku hormonalnej antykoncepcji, to jest jałowa pustynia. To dziecku pokazać te dwa zdjęcia i nie ma żadnej wątpliwości, prawda? No i powiedział o możliwych szkodliwościach, o zbadanych już szkodliwościach. Nie dokończył referatu. Zapłacili mu za cały referat. No to była wewnętrzna w firmie takie spotkanie. I pan mu oświadczył, proszę pana, może pani ma rację, ale my na ten preparat wydaliśmy już 5 milionów dolarów. To się musi zwrócić. Prawda? To jest tło do tego, co chcę powiedzieć o płciowości. Dlaczego? Ja tu nie chcę oczywiście nikogo straszyć tam. Nie! Tylko dlatego, żeby chociaż paru ludzi w Polsce wiedziało, że to, co się dzieje w terenie płciowości, jest zamachem na naród. Zorganizowanym atakiem na zniszczenie, a nie jakieś dobrodziejstwo wielkie, które powszechnie kogokolwiek spytać. Już spotkałem się z tym, że dziewczynka 15-letnia, jak usłyszała, że antykoncepcja nie jest do niczego potrzebna, to powiedziała: no nie, czy mogę wyjść? Nic nie wiedziała o antykoncepcji, poza tym, że jest niezbędna do szczęścia. Tak? Wiedzę na temat, nawet takie badania na temat szkodliwości, skuteczności i tak dalej prowadzi się za czyje pieniądze? Producenta. Czy mam coś dalej mówić? Tak? Jedyne dane, jakie są, to są produkowane przez producentów. Jakiś kanadyjski profesor, przechodząc na emeryturę, jak jest Świadomaryja, Maria, to odgrzebali, oświadczył, że wszystkie wyniki badań, jeden z najwiarygodniejszych laboratoriów na świecie, że wszystkie wyniki badań fałszował na zlecenie mocodawców. I co? I nadal się wszyscy posługują tymi badaniami, które on wykonywał, prawda? Mimo, że jawnie ogłosił, że to było fałszerstwo za pieniądze. Chciał się oczyścić, przechodząc na emeryturę. Stać go zresztą było na to.